Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam i zapraszam.
Jesteśmy w Muzeum Miasta Gdyni. Witam serdecznie gospodarzy i dziękuję za zaproszenie. Pani dyrektor, pani Karin Moder, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownik Ośrodka Edukacji Tomasz Sosnowski.
Witam, dzień dobry.
I specjalistka do spraw edukacji Olga Lewandowska.
Dzień dobry.
Kiedy tu się wchodzi po tych wielkich, pięknych zresztą schodach, to widać taki napis, jak się odpowiednio stanie, jeszcze się za nim zacznie wchodzić. Napis śmiało i wykrzyknik. Jeden z filarów tego muzeum to jest edukacja, prawda? Bo to jest Gdynia, projektowanie, nowoczesność i edukacja. Więc możemy zacząć tak dyrektorsko, że to ważne miejsce zajmuje w waszym programie właśnie.
Tak, absolutnie. Przychodząc do tego muzeum, do naszego już muzeum w kwietniu w ubiegłym roku, zdecydowałam, że misji nie można zmieniać. Niech będzie taka, jak jest. Jest bardzo dobra. I ta edukacja jako jeden z jej filarów jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Przyszłam tutaj również z taką myślą, że muzeum to ludzie. I te okulary ze szkłami muzeum to ludzie, bądź tę perspektywę wszyscy już przyjęli i założyli.
To może ja teraz powiem o tym, że rozmawiamy w czasie Dnia Wolnej Sztuki. To w muzeum się zacznie o 10:30. Mnie się ten pomysł bardzo spodobał, zwłaszcza kiedy przeczytałam, że badania wykazują, że przeciętny zwiedzający muzeum i wystawę malarstwa przy każdym obrazie spędza 8 sekund. Więc no tak na waszej stronie jest napisane. Więc pomyślałam sobie, że rzeczywiście takie wprowadzenie w wystawę Morze Miasto Port może być bardzo cenne. To też chyba pomysł edukacyjny, prawda?
Wydaje mi się, że większość działań, które planujemy w naszym głowie, jest edukacyjna, tylko różnie o nich mówimy. Nazywamy je animacyjne, edukacyjne, pedagogiczne, wychowawcze, świadome, mniej świadome, czynne, bierne. Kryje się za tym najczęściej odbiorca, a kiedy mamy kontakt z drugim człowiekiem, myślę, że edukujemy go. Mamy taką przede wszystkim rolę jako muzeum. Dzień Wolnej Sztuki jest oczywiście cyklicznym wydarzeniem. To nie jest pierwszy raz. Tym razem w związku z tym, że otworzyliśmy wystawę malarską, pierwszą tak dużą wystawę, chcieliśmy skupić uwagę odbiorcy na tym, co jest na tych obrazach. Ma pani rację, 8 sekund. Myślę, że to jest tak dużo, 8 sekund. Wydaje mi się, że rolą sztuki jest zatrzymać, a nie żeby człowiek się zatrzymywał. Nie? W sensie, jeżeli coś nie działa, to znaczy, że nie działa. Jak coś działa, to zatrzymuje. 8 sekund w naszym życiu na sztukę to i tak sporo. Jeżeli ktoś na przykład dziennie poświęci 8 sekund, no to rocznie jest to całkiem fajna suma. W naszym przypadku malarstwo marynistyczne, które głównie się pojawia na naszej wystawie, czy malarstwo wspomnień, może tak wspomnień o Gdyni, wspomnień o porcie, pozwala odbiorcy zauważyć to, do czego jest najczęściej przyzwyczajony, tak? Do otoczenia, ale jednak na różne sposoby. Obrazy, które prezentujemy, są w różnych technikach, są bardziej abstrakcyjne, są bardzo realistyczne, nawet czasami surrealistyczne. Dzień Wolnej Sztuki z założenia nie chodzi o samą wolność w czasie, chodzi o swobodę. Muzea w ogóle mają taką misję, by odciągnąć tak zwane kapcie ze stóp, słynne kapcie.
O,
to się już rzeczywiście zadziało.
Chciałam o nich mówić,
tak, tak, rzeczywiście to się już zadziało w latach 2003-2008. Muzea weszły w programy edukacyjne silne, które miały za zadanie między innymi udowodnić, że muzea nie muszą mieć wypolerowanej pastą podłogi i nie można jej dotykać. Więc wolność w tym znaczeniu tego dnia bierze się ze swobody. Do tego, by odbiorca mógł na pewno poczuć się komfortowo w momencie, kiedy wejdzie do muzeum. To jest misja podstawowa tego dnia. Oczywiście co roku ono się coraz bardziej nam przyswaja, coraz bardziej słysząc Dzień Wolnej Sztuki zastanawiamy się, o co chodzi. Przecież my sami się czujemy coraz swobodniej w przestrzeni muzealnej. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas Dzień Wolnej Sztuki po prostu będzie zwykłym dniem codziennym i będzie codziennym Dniem Wolnej Sztuki. Więc my zapraszamy na naszą wystawę, oczywiście marynistyczną, morską, gdzie powoli fale szumią.
Właśnie, powoli, bo to też nie jest wszystko, tak? To też nie jest cała prawda na temat tego, co wolno i granic naszej wolności, i my wolno, i my slow. Podjęliśmy tutaj takie harcerskie zobowiązanie w gronie zespołu, że uprawiamy muzeum slow, że nasze muzeum to jest takie miejsce, do którego możesz przyjść i zatrzymać się. Nareszcie możesz się zatrzymać. Tak było ze szkłem Drostów. Pamiętacie państwo tę wystawę w ramach BPP, która była w mojej ocenie mocno kontemplacyjna. Nie można było jedynie dotykać obiektów, natomiast niesamowity komfort, wręcz luksus obcowania ze szkłem, przyglądania się, jak załamuje światło, takiego spokoju. To była wystawa, przez którą nie można było przebiec. Podobna jest właśnie wystawa Morze, Miasto, Port. Można przyjść i obejrzeć tylko jeden obraz, popatrzeć na niego, ale naprawdę poczuć to, tak? Poczuć, jak grają kolory, co oznacza faktura, czym jest kompozycja, dać się temu, a potem odłożyć na bok tę całą teorię i po prostu dać się uwieść temu malarstwu. Do tego zapraszamy i dlatego też wymyśliliśmy taką oto możliwość, że na jeden bilet można wejść 3 razy na tę wystawę. Brama.
Nie wiedziałam. No, dziękuję bardzo za te informacje, ale chciałam też zapytać o dzień rodzinny, czy też o dni rodzinne. No bo edukacja nam się kojarzy z prowadzaniem szkół do muzeów, prawda? Co pewnie też ma miejsce, są lekcje, warsztaty i tak dalej. Ale wydaje mi się, że taką super, nawet nie wiem czy edukacją, ale takim dobrym spotkaniem ze sztuką, z tą przestrzenią jest właśnie spotkanie z rodziną i w rodzinie, prawda? Kiedy przychodzą rodzice, dziadkowie z dziećmi, coś im się proponuje i to jest zupełnie inna relacja, inna więź się tworzy.
Dlatego też utworzyliśmy takie wydarzenie, taką serię wydarzeń. To jest taki cykl wydarzeń. On najczęściej ma miejsce w 3. sobotę każdego miesiąca. I bardzo nam zależy na tej takiej integracji, bo nie nazwaliśmy tego specjalnie tymi koło warsztatami dla dzieci, ale często nazywamy to taką nazwę, że to są warsztaty rodzinne z dziećmi w wieku tam właśnie 6-12. Też spróbujemy troszeczkę przenieść tę granicę wiekową na trochę wyższą, żeby pokazać, że po prostu rodzinę tworzą bardzo, bardzo różne osoby. Tak wzruszyło mnie, że pani na wstępie powiedziała o tym napisie śmiało, bo kojarzy mi się właśnie, bo on powstał w takim momencie, kiedy powoli się zaczęliśmy otwierać po takiej najsilniejszym lockdownie. I to po prostu było też dla mnie taki symbol tego, w jaki sposób próbowaliśmy wszędzie dostać się jakby każdą ścieżką, czy to online, czy to poprzez rozdawanie, czy szukając bardzo, bardzo różnych form, jak możemy prowadzić edukację z grupami, z którymi na przykład dużo ciężej pracuje się online, bo na przykład w przypadku dzieci to skupienie przy monitorze jest dużo mniej takie trwałe. Dlatego na przykład wychodziliśmy na ulicę, szukaliśmy rozwiązań w grach miejskich, pokazywaliśmy, że można znaleźć jakieś punkty ciekawe i edukować się i zastanawiać się, jak wygląda Gdynia nawet w bliskiej perspektywie, czy co można stworzyć z tego, co już się ma w domu, jak można spędzić ten czas, jak można się dowiadywać, jak można zebrać tą wiedzę, jak można spotykać się z rodziną. I właśnie też mi się bardzo podobało, że zwróciła pani uwagę, że to nie tylko rodzice, ale też dziadkowie czasami przychodzą z ciociami, czasami ze starszym tutaj rodzeństwem, kuzynostwem, że naprawdę tworzy się taka niesamowita więź razem. I też te zadania, które my tak szykujemy, zawsze myślimy o tym, żeby one nie było tylko po to, żeby dzieci przyszły i zaczęły jakby tutaj jakąś, powiedzmy, część plastyczną i tak dalej, a rodzice tam sobie sami, czy przy telefonie, czy tak dalej. Nie, tutaj jest bardzo silna współpraca. Każde zadanie jest wymyślone tak, że jeżeli nie ma tej współpracy między dzieckiem i opiekunem, to tak naprawdę ta cała zabawa mija. I też mi się bardzo właśnie podoba, że czym częściej nas odwiedzają rodziny, tym widać, że ta radość ze wspólnego spędzania czasu wzrasta.
A ja bym chciała teraz poprosić o zarys zarysu.
Kiedy przyjechałem do Gdyni, nie jestem stąd, zadałem pytanie i polecam to każdemu edukatorowi, co mogę zrobić dla tego miasta. W sensie nie wyszedłem z propozycją, a jestem super gość i no, zrobię to i to, tylko zadałem pytanie naprawdę na ulicę, wyszedłem z muzeum i zadałem pytanie, czego potrzeba osobom mieszkającym w Gdyni, czego tu nie ma. I wtedy usłyszałem, że w Gdyni nie ma miejsca, gdzie można dokształcić się pod względem ilustracyjnym, malarskim, rysunkowym i tak dalej, że jest Gdańsk oczywiście dość niedaleko, ale Gdynianie tego nie mają. Więc zaproponowałem pracowni ilustracji, która trwała rok. W związku z różnymi sytuacjami, ona była super, naprawdę też tęsknię za nią, ale jest to trudne pod względem formalnym, ludzie posiadają różnego rodzaju jakości komputery, programy, to jest już na zajęcia dość skomplikowany temat i szybciutko przemieniłem tą pracownię w rysunek i malarstwo. Sam prowadziłem już wcześniej, nie mieszkając w Gdyni, 5 lat wcześniej prowadziłem takie zajęcia w innym mieście. I trwa to już teraz 4 lata. Jest to grupa, można powiedzieć, zamknięta pod tym względem, że co roku formuje nową grupę osób. Część jest z poprzedniego naboru, część nowych. i zamykamy się, że tak powiem, na rok, by tworzyć obrazy. Bardzo często są to osoby, które zawstydzają mnie, no i odbiorców, którzy widzą te obrazy na sztalugach, dlatego że talenty, jakie się tutaj odkrywają, są ogromne. Moim zadaniem jest widzieć ten potencjał i to jest moja główna radocha. Ja mam tendencję i myślę, że to jest dobra tendencja do widzenia potencjału i jeżeli go się zauważy i da się możliwość osobie niesnobistyczną pokazania swoich umiejętności, bo to jest bardzo snobistyczny temat, w sensie w znaczeniu artystycznym, zamknięty, tak? Że w sensie jest jakaś grupa ludzi, którzy są zrzeszeni w jakichś klubach, na akademiach sztuk pięknych i nagle człowiek, który nie jest, by ukończył studiów, najczęściej mówi, jestem amatorem, a to w tym przypadku nie zawsze jest prawidłowe określenie. To są osoby, które po prostu nauczyły się czegoś same i bardzo często są to osoby, które nauczyły się czegoś tutaj. My mamy tą możliwość, że jako miasto, jako muzeum jesteśmy skoncentralizowani na nowoczesność, więc myślenie o sztuce współczesnej, myślenie o malarstwie niekonwencjonalnym, swobodnym, współczesnym, wyzwolonym, dla tych ludzi staje się w ogóle sposobem na życie. Bardzo często słyszę, i to jest największa dla mnie nagroda, że od momentu, kiedy przychodzą na te zajęcia, dużo się w ich życiu zmieniło. Nie ukrywam, że są to osoby w emeryckim wieku, w sensie są emerytami. I to jest super, ponieważ przez większość swojego życia nie mieli czasu na rozwinięcie tej pasji. Ale tutaj też Olga mówiła o tym międzypokoleniowym działaniu. W zarysie są osoby też, które na przykład nie dostały się na studia z różnych powodów, też finansowych na przykład, nie dały radę i zajęcia raz w tygodniu na takim zarysie dają im szansę rozwijania. Więc spotykamy 20-latków z 70-latkami, wyjeżdżamy razem, spędzamy czas, uczymy się. Myślę, że to jest gdzieś na skalę krajową fajne miejsce. Nie znam innej instytucji kultury, muzeum, bo czymś innym jest instytucja kultury, muzeum, które stwarza pracownię. Mieliśmy pracownię fotografii przez chwilę, też fajnie działającą. Teraz mamy od 4 lat pracownię malarstwa. Może warto, żeby to się przyjęło, by miasto, które stawia na nowoczesność, dawało mieszkańcom szansę obcowania, a zarazem uczenia się, bo to jest niezwykłe, bo w domach kultury oczywiście istnieje pewnie sieć różnych zajęć, tak? Od gry na gitarze po akordeon, tańca, flamenco. Natomiast my jako instytucja muzealna mamy tą możliwość, że mamy archiwa, mamy zdjęcia, też bardzo często się bazujemy na zarchiwalnych zdjęciach, mamy malarstwo, mamy sztukę, mamy design, więc oni jak przychodzą, to tak naprawdę są dla pewnie, jak ja bym był w ich sytuacji, w raju. Nie? W sensie malarsko, w sensie no, wszystko mają na miejscu. Nie muszą w ogóle chodzić. Nie. Ja po prostu, zarys jest moim projektem życia. Tak? W sensie jest moim głównym zadaniem jako animator. Jestem sam po malarstwie, więc zajmuję się tym, co przyszło mi robić. Chciałem zawsze uczyć. Uczę dorosłych ludzi świadomych. Co też pani powiedziała, nie tylko dzieci, tak? Jakby dotyczy edukacja, przede wszystkim nasza muzealna stawia na dorosłych też. Tak jak powiedziała, szkoły, dzieci, super, ale w tym roku i przyszłym scentralizowaliśmy się na grupy starsze i starsze. W sensie dziadkowie i dzieci to są grupa, która najczęściej nas odwiedza. Natomiast ten przekrój od 18 do 60 roku życia jest najtrudniejszy. Pracują tam. To oczywiście i wtedy poświęcają te 8 sekund na malarstwo. My chcemy dodać kolejne 2. 2 sekundy, przepraszam.
To mi się też bardzo spodobało, jak Tomek powiedział o tym, że ta pracownia, którą stworzył, też jest wynikiem tej pasji. I też wydaje mi się, że w edukacji, mimo że my zawsze mamy odwołanie oczywiście do historii Gdyni i do tego, co się dzieje aktualnie na wystawach, to w edukacji nam chodzi przede wszystkim o to, żeby przekazać tą naszą swoją pasję, ten temat, ten konik, który nas bierze na ten grzbiet i często prowadzi. Po prostu u nas każdy zajmuje się tym, co lubi najbardziej, czy to historia sztuki, czy to architektura, czy to są działania w mieście bardziej społeczne. Widać ten oddźwięk i go też czuć wśród uczestników. I też jakby tutaj tak ładnie łącząc to, o czym Tomek mówił, o tym poszerzeniu grupy, nie ukrywamy, że naszym wielkim marzeniem jest, żeby tak zaktywizować grupę młodzieżową, którą rozumiemy już od powiedzmy tych 13 lat do 18, bo wydaje nam się, że to jest bardzo duży taki moment, kiedy to zainteresowanie muzeum, instytucjami kultury słabnie chcielibyśmy dociec dlaczego, chcielibyśmy dociec jakie są potrzeby i jak byśmy mogli tutaj zachęcić młodzież, nastolatków do uczestnictwa, do tego, żeby też poświęcali to kilka sekund dłużej na każde dzieło i też jakie dzieła tak właściwie ich interesują, bo może tutaj jest też taka kwestia cofnięcia się krok w tył i trochę też dowiedzenia się. To jest taka bardzo długa droga, którą, ale bardzo ekscytująca, której nie możemy się doczekać właśnie, żeby odkrywać jak to wszystko wygląda. Tutaj też, tak jak mówiliśmy, no poza szkołami, dziećmi, osoby dorosłe, bardzo prężnie działający też taki klub doborowego towarzystwa, gdzie już się zrzesza grupa seniorów, którzy stale uczestniczą właśnie w konkretnych warsztatach, które zawsze mają tą historię Gdyni w tle, w której zawsze łączą się różne historie z różnych pokoleń, różne sentymenty. Naprawdę staramy się szukać w każdej grupie wiekowej właśnie rozwiązań, jak przybliżyć muzeum i jakie muzeum każda z tych grup chciałaby widzieć.
Muzeum jako miejsce spotkania. To chyba ważne, prawda? Teraz patrzę na panią dyrektor, na panią Karin Moder, ponieważ pani tutaj obejmując stanowisko mówiła o wspólnotowości, poczuciu przynależności, o potrzebie kontaktu. To jeszcze było w cieniu pandemii. I to jest to miejsce, w którym rzeczywiście takie rzeczy mogą się dziać. Ja usłyszałam tutaj przed tą rozmową na przykład o świetlicy dla naszych gości z Ukrainy, która gdzieś tutaj powstała, tak?
Tak, tak. Uznaliśmy, że jest to po prostu nasz obowiązek. I w tak zwanej sali audio-wideo, bo mamy i taką, stworzyliśmy świetlicę dla ludzi, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy, głównie dla dzieci, ale jest to też szansa dla matek, aby zostawić tutaj dziecko przy jakościowych zajęciach, a samej móc pójść załatwiać swoje sprawy w mieście. Uznaliśmy, że jest to nasz obowiązek i po prostu nie było dyskusji, była jednomyślność w zespole i właściwie cała kwestia sprowadziła się do tego, kiedy. Kiedy będziemy gotowi z meblami, z zabawkami, z materiałami do pracy, z osobą, która będzie mogła poprowadzić taką świetlicę. W tej chwili jest to Ira z Ukrainy, nasza nowa koleżanka. No i tak pewnie jeszcze zostanie. Właściwie w tej chwili jesteśmy, wszyscy doświadczamy tego, że jesteśmy w takiej sytuacji rzeczywistości, która po prostu zmienia się każdego dnia. Ja mam problem, żeby zaplanować spotkania na najbliższe 2 tygodnie, bo nie wiem, co się wydarzy w międzyczasie i jak bardzo będę musiała te plany zrewidować. Więc na razie trwamy. Świetlica trwa, dopóki jest potrzebna, będzie. Najwyraźniej ta idea uwiodła nie tylko nas, bo mamy wsparcie i ze strony Vinaigre, restauracji tutaj w pobliżu, która serwuje gorącą zupę dla uczestników zajęć. Mistrz gotowała, wspiera nas drożdżówkami w ilościach ponadnormatywnych, znakomitymi. I rzeczywiście chyba udało się stworzyć tam taki naprawdę fajny klimat. Sami z przyjemnością po godzinach się tam spotykamy.
Wydaje mi się, że świetlica sama w sobie jest takim fajnym objawem, na czym polega praca muzeum. Oczywiście na slow, o którym mówimy, ale też na otwartym umyśle. Bo zorganizowanie miejsca nowego, które, umówmy się, musi spełnić bardzo dużo norm. Nie jesteśmy prywatnym przedsiębiorstwem, które rządzi się własnymi prawami, tylko jesteśmy instytucją, która z każdej strony jest obserwowana przez naszych odbiorców i chcą się czuć niebezpiecznie, to raz. I taka świetlica również musiała być miejscem bezpiecznym, ciepłym, przyjemnym. Poza tymi wszystkimi rzeczami, które pani dyrektor powiedziała, przede wszystkim z jasnym, konkretnym celem. I ten cel nam się udało stworzyć. Oczywiście sytuacja na Ukrainie się zmienia. Ilość uchodźców, którzy do nas napływa, jest coraz mniejsza, na szczęście. Gdzieś w powietrzu wisi kolejna fala, która być może może dotrzeć. Tak naprawdę życzymy sobie, żeby tych uchodźców w naszej świetlicy było jak najmniej, tak? W sensie, bo to tak myślę, żeby nie było potrzeba. Tak? W sensie, może jak świetlica nie była potrzebna, bo to jest jednak symbol wojny. Więc my wchodząc do świetlicy czujemy misję, ale czujemy też psychologiczną utratę takiej kontroli nad tym, że wszystko jest okej. To jest na pewno świadomość tego, że świat jest do góry nogami w tym momencie, ale mamy tą wyjątkową możliwość, że się konfrontujemy z tym. Myślę, że jesteśmy w inny sposób lekarzami. Tak? Są lekarze, którzy ratują ludzkie życie, a my jesteśmy lekarzami, którzy nadają czasami sens, że można przyjść do nas i spędzić fajnie czas i uświadomić sobie, że na przykład Gdynia jest dobrym miastem do życia, bo wiem coś o nim, bo się doświadczyłem, czy doświadczyłam jakiegoś fajnego miejsca, poznałem fajnych ludzi, bo my jesteśmy zwykłymi też, zwykłymi bądź niezwykłymi osobami, które dzielą się własnymi przeżyciami. Więc świetlica jest takim miejscem, w którym non stop coś się dzieje. To nie jest twór, struktury jest sztywny. Co tydzień jest coś nowego. Mamy też grupę, która nie jest stała. Raz są to osoby z MOPS-u, raz są to osoby z różnych punktów, raz są to osoby, które przychodzą po prostu z ulicy. Myślę, że za miesiąc ta rozmowa może mieć zupełnie inne znaczenie. Dla nas, my się też zmieniliśmy. Pamiętam, jak wybuchła wojna, nasze serca były dość mocno, że tak powiem, czerwone i szybko biły. Dziś są już troszkę chłodniejsze i staramy się na to spoglądać racjonalnie i będziemy trwać tą świetlicą do momentu, do którego sami nie usłyszymy od naszych odbiorców ukraińskich, że na przykład potrzebują czegoś innego. Nie, że koniec, tylko czegoś innego. Że od września na przykład chcemy się spotykać i w sumie być normalni. Tak jak pani powiedziała o tym Dniu Wolnej Sztuki, to życzę sobie i państwu i nam wszystkim, żeby Dzień Wolnej Sztuki miał w tym roku dwa znaczenia. Żeby Ukraińcy też nie byli grupą specjalną, żeby stali się międzynarodowymi, bądź europejskimi i polskimi obywatelami w naszym muzeum. Żeby nie byli tylko osobami, o które zadbamy, tylko żeby były czuły się wolne. Żeby dziecko, które przychodzi do nas, nie było karmione przez nas. Tego życzę sobie, tylko żeby było karmione wiedzą, było karmione życiem i miało powoli unormowany start.
Ciąg dalszy spotkania za chwilę.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Gościmy w Muzeum Miasta Gdyni. O projektach edukacyjnych opowiadają Olga Lewandowska, specjalistka do spraw edukacji, Tomasz Sosnowski, kierownik ośrodka edukacji i dyrektor muzeum Karin Moder.
Kiedy tutaj przyszłam do pracy, trochę denerwowała mnie nazwa tej instytucji Muzeum Miasta Gdyni. Gdzieś tam mi kojarzyło się z miastem Łodzią, z takimi sformułowaniami gdzieś odsyłającymi być może na prowincję. Ale powiem wam, że po niedługim czasie zrozumiałam, że to bardzo dobrze i bardzo dobrze, bo to jest muzeum o mieście i dla miasta i dla jego mieszkańców. I ta nazwa doskonale, to jak w kapsule, doskonale zamyka to przesłanie, to znaczenie w sobie.
Pamiętam, jak tutaj też zaczynałam pracę i wydawało mi się, że po prostu temat Gdyni będzie mnie ograniczał i w pewnym momencie spotkam się ze ścianą w przygotowaniu na przykład jakichś warsztatów, że już ileś tematów będzie omówionych i czym dłużej tutaj jestem, tym bardziej takie odwrotne wrażenie mam, bo te tematy się otwierają i w każdym roku widzę, jak dużo jest właśnie też potencjału w jednym mieście, właśnie też jak dużo różnych jest tutaj mieszkańców, jak różne są to potrzeby. I to też myślę, że bardzo napędza naszą edukację, bo wydaje się, że ogranicza się ona do miasta, ale to nie jest tylko miasto, ale aż miasto tak naprawdę. Bardzo dużo ludzkich przede wszystkim historii, bardzo dużo historii architektonicznych, sztuki, wszystkiego, po prostu takie drzwi, które są już otwarte i które trzeba tutaj tak eksplorować.
No tak, Olgo, ale to, o czym mówisz, bierze się stąd, że właśnie no już od długiego czasu jednak działamy slow, czyli zamiast pędzić do przodu po kolejne tematy, aż po horyzont, do którego nigdy nie dotrzemy, tak? Zatrzymujemy się i podnosimy te tematy, a potem pogłębiamy je i rozwijamy, tak? I badamy jeszcze bardziej szczegółowo. I tam gdzieś są te nasze odkrycia po drodze, tak? To, co jest wartościowe.
Ja też o tych drzwiach, nie wiem, czy to warto teraz wspomnieć, ale mamy jedne drzwi już fajne, otwarte. Dziwne. Proponuję zamknąć oczy, zanim wypowiem i sobie spróbować to wyobrazić. Proponuję też podzielić się może swoją refleksją, co się w głowie podziało. Projekt się nazywa Drzwi do lasu. Współpracujemy z fajnym miejscem, Botanicznym Ogrodem Marszewskim, czyli Nadleśnictwo Gdańsk. Lasy o obszarze ogromnym, który jest bliziutko, znaczy to jest jedyna sytuacja w Polsce, park, który jest w mieście. Tak się przyzwyczailiśmy do niego, że zapomnieliśmy o nim powiedzieć. W sensie przyzwyczajamy się do morza, przyzwyczajamy się do lasów. I w tym roku właśnie drzwi do lasu, więc otwieramy kolejny temat, ale w sumie to też nie jest jakiś, to nawet nie jest nowy temat, to jest coś, co wokół nas jest i to napędzanie się jest ogromne. I wydarzeń w tym projekcie jest może nie dużo, ale jest ich sporo pod względem jakości. Od przejazdów rowerowych, przejazdów świadomych rowerowych. Najbliższy mamy weekend rowerowy, gdzie sprawdzaliśmy wczoraj z naszym kolegą jeszcze raz ten przejazd i zrobiliśmy sobie taką próbę. Jak zaczął opowiadać Dawid Gajos, historyk z naszego muzeum, to powiem pani, że bardzo fajnie było mieć świadomość, gdzie jestem. I myślę, że to jest na przykład główną misją tego projektu, że las to nie tylko, oczywiście mega fajnie jest się przytulić do lasu, do drzewa, posłuchać go, ale też wysłuchać jakichś różnych historii miejskich, bo to jest miejski las. Potem mamy nocowania na przykład pierwszy raz w lesie. Nie? Myślę sobie, że jako mały brzdąc, który latał po lesie i z tatą, mamą gdzieś nocowałem w namiocie, dzisiaj nie jest to takie popularne. Chcemy, by młodzież mogła odczuć poranną bryzę rosy w namiocie czy gdzieś w okolicy i odczuć gdyński las, posłuchać o jego historii, czyli wykłady, spędzić czas na poszukiwaniu wyjątkowych gatunków roślin, które są w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Proszę mnie nie pytać o nazwę, bo zawsze je mylę. Natomiast wiem, jak wyglądają. Pani dyrektor wie, bo jej to jest ulubiony bawłatek, tak?
Nie,
kosmatek. Kosmatek łąkowy. Mam zrobione zdjęcie, wczoraj widziałem listę tych roślin, ale będziemy je pokazywać. Marszewo to też przede wszystkim partner. I to jest dowód na to, że Muzeum Miasta Gdyni, miasta, czyli mamy różne podmioty, które są istotne w tym mieście. Marszewo jest istotne, więc jako muzeum chcemy z nim współpracować. Arka Gdynia również też jest istotna, więc niczemu nie z Arką Gdynią rozmawiać o jej historii. Tak jak rozmawiamy o Gotowale, rozmawiamy o zakładach fryzjerskich, rozmawiamy o zakładach szewskich, to w bardzo wielu instytucji, bardzo wielu miejsc w Gdyni ma swój drugi dom tutaj, w mieście, bo na przykład znajdujemy historie łączące różne fakty. Cały rok związany jest też z marszewem, tak jak powiedziałem, więc te drzwi do lasu. Czekamy na identyfikację, która jest wytwarzana w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, by zobaczyć, jak można zobaczyć te drzwi do lasu. Ale zapytam teraz panią o coś. Nie? Przepraszam, że odwracam tutaj mikrofon w drugą stronę. Jak słyszała pani drzwi do lasu, to co się pojawiło w głowie?
Mieszkam w Pustkach Cisowskich. Przy szkole numer 16 jest taka dróżka. I to są moje drzwi do lasu. I ja do tego lasu poszłam pierwszy raz mniej więcej 3 lata po tym, jak się tam wprowadziłam. Mam przez ulicę. Także one były otwarte, a dla mnie zamknięte. To tak, a to dokładnie, to powiem szczerze, że wyobraziła mi się, przepraszam, taka koszmarnie kiczowata ilustracja, że taka ramka i przez tę ramkę się przewijają takie roślinki i motylek leci.
Ramka czy kiczowata? Znaczy, wie pani co, wydaje mi się, że to jest ładne. Las nie stanie się niczym innym niż tylko lasem i fajnie jest nie robić z niego czymś, czym nie jest. Las jest bardzo naturalnym środowiskiem, z którego pochodzimy, w którym się wychowaliśmy jako ludzie kilka tysięcy czy setki lat tysięcy temu, więc myślę, że fajnie byłoby traktować to miejsce po prostu takim, jakim jest i wręcz przeciwnie, nie nadawać mu nadtreści, tylko spróbować, żeby on był blisko, bo pani powiedziała, że na początku gdzieś nie trafiła pani do tego lasu. I można było się zastanawiać, czemu. Różne są takie pani powody. Wydaje mi się, że ta obecność natury na poziomie świadomym staje się coraz większa, a kiedy jej nie ma, to wtedy się jej boimy, bo las staje się czymś przedziwnym, nie? A to są naprawdę drzewa.
No właśnie, obecność natury na poziomie świadomym, o czym pan mówi, to zmiany klimatyczne, no i generalnie obserwacja naszego otoczenia skłoniła nas do tego, aby w tym roku, 2022, nasze muzeum stało się dzikim muzeum. Dzikie muzeum, a to dlatego, że uprawiamy przeróżne tematy z dziedziny ekologii. Wszelkie nasze działania realizujemy wokół tej osi, albo przy okazji, albo z szacunkiem dla ekologii właśnie. I mam nadzieję, że ta idea z nami już pozostanie. Także to jest...
Łączę pani myśli. I od razu przychodzi nasza muzealna łąka, która była takim pierwszym, prawda? W sensie niby banał. Ale też nie znam instytucji w Polsce kultury, która w dzisiejszych czasach, kiedy metr kwadratowy powierzchni w mieście kosztuje x i tyle instytucji się pewnie o niego bije, między 70 a 100 metrów kwadratowych naszej powierzchni zwykłego trawnika przystrzyżonego dla golfistów, czyli bardzo ładnego, poświęciliśmy na łąkę. I ja myślę, że to nas bardzo mocno też, że wyrosła, prawda? Czyli da się, nie? I to nie wyrosła łączka, tylko wyrosła łąka, która chyba nawet przerosła nasze oczekiwania i nagle w naszych głowach się pojawiło, że muzeum może stać się nawet, mimo tego, że jest otoczone betonozą, no jest jak jest, tak? Jest to przedziwny fragment Gdyni, który ma sporą część betonu, ale powoli, tak jak parking, który jest tematem spornym, ale mam nadzieję, że z czasem stanie się tematem przyjaznym, bo przyzwyczajimy się do tego, że jednak fajnie, że go nie ma i że możemy tam siedzieć. Tak samo fajnie, że mamy łąkę, fajnie, że mamy projekty eko.
Drzewa
na schodach. Myślę, że pomysły na taras. Myślę, że to jest myślenie europejskie i Muzeum Miasta Gdyni może śmiało powiedzieć, że jest bardzo europejskim muzeum, bo w wielu miastach w Europie myśli się o tym, by muzeum eksperymentowała na wielu przestrzeniach. I na przykład ekologia zawsze kojarzy się z jakimś procesem, tak? Z zalesieniem, z wielką wiedzą. Nie jesteśmy rolnikami, nie jesteśmy ekologami, nie jesteśmy botanikami, ale łapiemy za łopatę, łapiemy za cebulki, łapiemy za łąkę, łapiemy za drzewa, łapiemy za tematy, łapiemy za mech, bo nam go też brakuje. Po prostu. Bo myślę, że na szczęście jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem. Ale rolą muzeum jest pamiętać o tym non-stop, tak? W sensie, bo można byłoby zastanowić się, czemu muzeum robi coś związanego z ekologią, że to jest w ogóle nie powiązane ani ze sztuką. Mówię takim klasycznym.
Ale
nie?
Chyba już jest trochę powiązane z nowoczesną architekturą, co? Ekologiczna architektura, ekologiczny ekodesign, zupełnie inna struktura miasta, gdzie właśnie łąka, nawet te mlecze między płytkami chodnika są już inaczej traktowane.
To jest tak jak z pokrzywą, pani dyrektor, kiedy o tym rozmawialiśmy. Pokrzywa staje się dzisiaj cennym materiałem, handlowym nawet, jest drogim ziołem, natomiast jeszcze 20-15 lat temu jako gówniarz wyrywałem je z każdego miejsca, bo było uznawane za inwatora totalnego, nie? W sensie, który rozwalał każdą przestrzeń. Więc miasta zaczynają dbać. Fajne jest to, że jednak mamy taką potrzebę zasiewania w różnych miejscach, nie wiem, od balkonów, bo to też jest bardzo duża kwestia. Był też czas tak zwanych pustych balkonów, zamknięcia się w domu, nie pokazywania, że mamy tendencję do, nie wiem, ulubienia różnych kolorów kwiatów. Dzisiaj znów powraca to. To wychodzi też na ulicę. Oczywiście cała misja jest mocno polityczna, tak? W takim znaczeniu, że wszystko zależy od prezydentów, zależy od całego zarządu. I my na szczęście jesteśmy w mieście, w którym się o tym myśli. I mamy tą łatwość, że projekty ekologiczne nie zderzają się z różnym pojętym betonem, tak? W sensie, że to nie jest temat trudny, tylko jest to temat ponętny. Jest troszeczkę jak rzeżucha na jakimś kawałku materiału, czyli szybko rośnie, tak? Możemy to robić. W tym roku mamy wystawę ekologiczną, która powstała już kilka lat temu i jest też u nas. I my, na przykład jako edukacja, od razu myślimy o jakichś wielkich instrumentach, wielkich przestrzeniach, wielkich instalacjach, które uświadomią mieszkańcom, że to, co mają wokół siebie, może też być ładne. Że ekologia nie znaczy zakupiony kompost za złotówkę tylko i wyłącznie w gdańskim zakładzie odpadów. Totalnie, w sensie to jest super, to jest na przykład ekologiczna myśl, tak? W sensie, żeby wykorzystywać kompost, ale też, że ekologia jest kolorowa. To jest nasz temat na drugi semestr, że ekologia ma różne kolory. Nie jest szara, nie jest przezroczysta, nie jest to tylko butelka po wodzie, ale to jest też piękny kolor.
Tutaj tylko, że tak powiem, potwierdzę, powiem, że nie spodziewałam się też, ale nigdzie nie dowiedziałam się tyle na temat roślin i w ogóle tego, jak uprawiać zapylacze i tak dalej. Jak w muzeum, szczególnie tutaj, tak jak wspominałam o tych konikach, to po prostu jest tak, że ta pasja, która płynie od całego zespołu do roślin, po prostu też przechodzi na mnie i byłam bardzo, bardzo też wdzięczna, bo właśnie w tym takim największym lockdownie nagle się okazało, że to, co wyrasta w doniczce, że my wszyscy się zatrzymaliśmy, a ta roślinność tworzy się dalej. I to, że nagle jakby drzewo stało się całym, przez okno stało się całym światem natury, który doświadczę, lub właśnie ta roślina w donicy, jakby pokazuje, jak dużą mamy potrzebę. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że mamy i tutaj naszą łąkę i poszukujemy tej dzikości wszędzie. Cieszę się też, że właśnie zauważyliśmy, że las znajduje się koło nas. Z drugiej strony mamy tą przyrodę morską, o której też się tak nie myśli, że jest to też jakiś fragment przyrodniczy, ale jak najbardziej tam też są działania eko. No i tak jak tutaj zostało wspomniane, przede wszystkim szukamy koloru w tym wszystkim, żeby już ekologia przestała się kojarzyć po prostu z tym szarym papierem i z czymś, co też wydaje mi się, że takim zaporowym, takim drogim, niedostępnym, ekskluzywnym, Ekologia jest dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby gdynianie też czuli, że to jest też ich natura, że to jest ich przestrzeń.
Manifest ekologiczny.
Ja czasami już tak... ekologia jest cool, może powiem jakimiś lżejszymi, nadal nie młodzieżowymi, to jeszcze dałka języka młodzieżowego przede mną, ale na pewno, może to zabrzmi trochę patetycznie, ale naprawdę uważam, że powinniśmy szukać siebie jako gdynianie właśnie w tej całej, że tak powiem, ekologii, naturze. Po prostu.
Fajny temat, nie? W sensie, zobaczcie, jak fajnie nam się rozmawia. Gdynia, ja w związku z tym, że nie jestem stąd, nie będę to podkreślać, bo to jest moja, czuję też, że to jest wartość, bo mam jakiś mały obiektywizm w tej sytuacji, czyli nie jestem stąd i to mnie jara, że mogę spojrzeć na coś troszeczkę z boku. Fajnie jest móc na przykład stwierdzić, o kurde, to jest naprawdę mocne. Nie? W sensie, że Gdynia, że nawet temat ekologiczny, który, umówmy się, jest dość popularnym dzisiaj tematem. Zaczęliśmy od kwiatków na klatkach schodowych z słynnej publikacji, ale w ogóle wtedy to był taki rzut, gdzie ludzie, mieszkańcy pewnie wszystkich miast zaczęli hodować kwiaty, dzielić się sadzonkami, później była łąka, łąki miejskie. A Gdynia ma tą możliwość, że ten projekt staje się też taki, że o nim właśnie rozmawiamy z panią, ale też nie z panią, z różnymi innymi mieszkańcami, też pytają nas o nią inne osoby. Gdynia ma tą przyjemność, że jak coś robi, to jakoś jest to widoczne. W sensie być może ten wiatr, który gdzieś wieje, tak też będzie jakiś poetycki tutaj, patetyczny, no i super, wywiewa w Polskę. To jest super patrzeć na to, że możemy inspirować też innych. Bo nasza łąka ma 70 metrów kwadratowych, a mam wrażenie, że jest ogromnym, w mojej głowie ostatnio powiedziałem, że ma 200 metrów już, czyli rośnie. Wczoraj Olga dosypywała, zasiewała kolejne, myślę, że około 100 gatunków roślin, które są już konkretnie wybrane pod tą łąkę. Czyli nie, że to jest mieszanka, którą sobie gdzieś tam wymyśliliśmy, tylko żmudnie wybieraliśmy jakieś gatunki, które lubimy, z czymś tam się kojarzą. Mamy do nich jakiś sentyment z dzieciństwa, ale też być może pasują do tej okolicy. Kiedyś przypomniał mi się taki projekt Rokitnik, który stał się moim, też naszym edukacyjnym. To jest w ogóle cała kwintesencja edukacji. Rośnie sobie jakiś piękny rokitnik na wybrzeżu i idzie edukator, edukatorka i nagle wraca i powstaje z tego półroczny projekt. Od projektowania modnego logo rokitnika. Rokitnik stał się materiałem kojarzonym z czymś skansenowym, w sensie rzadkim, ale też mało przyjemnym, ponieważ rokitnik posiada dużo takich elementów, które można się uszkodzić, bo to jest duży, duży krzak, który jest pod ochroną, którego nie można dotykać, bla, 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 bla. I stworzyliśmy logotyp rokitnika, który był podbijany na torbach. Później była cała masa wydarzeń, gdzie rokitnik był bohaterem. Dla mnie to był mega fajny projekt, bo był bardzo łatwy. Dlaczego? Bo był blisko nas. Czyli znów był gdyński. Ktoś mógł pójść, nie? Na łąkę, czy chce się na wybrzeże zobaczyć rokitnika. Nie?
Tak samo jak uwiodły mnie projekty wasze ubiegłoroczne, właśnie takie na wyciągnięcie ręki, czyli budowanie zamków z piasku na plaży. Tak, wskrzeszamy starą tradycję, uwielbiam takie pomysły i chociażby budowanie latawców. Tak? Też mieliście z tego kupę frajdy, a tym bardziej uczestnicy mieli mnóstwo zabawy przy takich właśnie starych, tradycyjnych zabawach, które jednak wymagają myślenia, koordynacji, współpracy, ale to tak przy okazji i na marginesie.
To jest takie myślenie o odbiorcy. Edukacja dzieli się pewnie na bardzo różne działy. Można byłoby, i to mnie jara, i może kiedyś to zrobię, podzielić, stworzyć, bo świat jeszcze nie doczekał się wielkich ksiąg mądrych o edukacji, dlatego że jest to nowy trend, tak? 2000, to ma 20 lat. Umówmy się, w przypadku nauki trudno mówić o jakichś badaniach, które dają jakąś sensowną statystykę. Ale głównym z takich trzonów edukacyjnych jest edukacja bardzo poważna, czyli tak zwana edukacja misyjna. Każde muzeum pewnie to posiada, ma główne nadaną misję, czujemy ją i dlatego jesteśmy w tym muzeum. Nie wyobrażam sobie być na przykład edukatorem muzeum w tym momencie, jakiegoś muzeum, Muchomora. I edukować ją Muchomorze, który w ogóle mnie nie interesuje. Natomiast edukator zaczyna od tego filaru bardzo, wydaje mi się, misyjnego. I drugi filar, który jest istotny i bardzo niewiele instytucji go posiada. Pani dyrektor w swoim haśle muzeum to ludzie zakreśla pewną rzecz, czyli zejścia z tego tylko i wyłącznie odbiorcy konkretnego. Tak? W sensie ktoś, kto się tylko interesuje, który jest, to nie jest muzealnik, to nie jest historyk sztuki, to nie jest ktoś, kto ma pracownię szkła topionego, tylko jest to mieszkaniec. A więc ten mieszkaniec, to jest ten zwany trzon tak zwanej edukacji lekkiej, potrzebuje powolnego i spokojnego dowiedzenia się czegoś. I latawce i na przykład piaski są super zadaniem do integracji, ale przy okazji coś się dzieje. Po pierwsze integracja, po drugie mała wiedza i możliwość, że po kilku eventach, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, taka osoba wyląduje chociażby w naszym Gdynia w sieci, czyli naszym portalu, który daje możliwość zbadania swojej historii poprzez fotografię minione. A kto wie? I jeszcze dalej, i jeszcze dalej. Od instytucji kultury oczekuje się, od instytucji muzeum oczekuje się tego, by stała się ona przyjazna. I to raz, ale to też przyjaźni muszą być nastawieni pracownicy do odbiorcy, że on jest różny, że jest on wykształcony i niewykształcony, jest osobą biedną i bogatą, jest też głodny i najedzony w różnym porozumieniu wiedzy. Jeżeli to sobie gdzieś przyjmiemy sobie na nasze barki, to pewność jest jedna stuprocentowa. Dotrzemy w różny sposób.
My staramy się być tacy sprytni dla odbiorcy, że tak powiem. Tak mi się najbardziej przypomina, że w zeszłym roku rzuciliśmy hasło będzie tort, pod pomnikiem przyjdźcie. I mimochodem tam rzuciliśmy...
Dodajmy
o 7 rano, co wszyscy... Tak, było tak, że...
Urodziny Tadeusza Wendy, powiedzmy. Były to urodziny Tadeusza Wendy i tego dnia stwierdziliśmy, że niemal o świcie, a na pewno przy przepięknie słońcem wymalowanym niebie i morzu spotkamy się pod pomnikiem Tadeusza Wendy, dopiero co wówczas odsłoniętym, gdzie przy długim stole wspólnie z mieszkańcami zjemy tort, będzie jakaś mała potańcówka, będą gry i zabawy towarzyskie i przyszli. Przyszli ludzie o 7 rano.
Oj, pamiętam ten sceptycyzm po prostu z każdej jakby strony, kiedy mówiłam.
Nikt nam nie wiedział.
Wszyscy mówili 7 rano, co to za godzina. A my powiedzieliśmy, nie, no trzeba tutaj zacząć, zanim się rozpocznie pracę. I frekwencja była naprawdę duża. I myślę, że też ta swoboda tej sytuacji, że przyszliśmy i na dzień dobry powiedzieliśmy, jeżeli macie ochotę, załóżcie tą złotą czapeczkę. Tadeusz Wenda miał pęk złotych balonów. I my tam mimochodem, tu jest przyjemnie, rozmawiamy. Dawno też pewnie nie było takich okazji do spotkań przy wspólnym stole dla wielu ludzi, bo mówimy tutaj o zeszłym roku, gdzie jakby to tak kiełkowało, trochę się odrodziło na wakacje. Natomiast mimochodem właśnie nagle dużo mieszkańców Gdyni, co może być zaskakujące, może nie wiedzieć, kim jest inżynier Tadeusz Wenda. I tutaj w miłym, sympatyczny sposób, tutaj mieliśmy też wypowiedź wnuczki Tadeusza Wendy, która opowiadała o swoim dziadku po prostu sentymentalnie, prawdziwie z uczuciami, to było poruszające. I wtedy sobie tak uświadamiamy, że osoby, o których mówimy w edukacji, to nie są jacyś bohaterowie z wielkich portretów, właśnie wpisani do ksiąg, którzy w ogóle mieli takie możliwości nadludzkie. I to też jest piękne, myślę, w samej wystawie i też staramy się edukować w ten sposób, bo na naszej wystawie stałej ta historia dotycząca każdego prostego obywatela, prostych przedmiotów i tak dalej, buduje tą narrację. I tutaj też chcemy pokazać, że historia to nie jest tylko właśnie coś takiego bardzo trudnego, to po prostu jest życie tylko jakiś czas temu. Takie, tak, że właściwie to, co teraz się dzieje, to też jest tworzenie historii i myślę, że tak jak między tymi kawałkami ciasta i łykami kawy gdzieś ta myśl zacznie kiełkować, odnosząc się do Rokoego, to mamy właśnie taki też duży sukces. Z tym sprytem to też powiem tak, że to też jakby w podejściu i do dzieci i tak dalej. Mam często tak, że jak przychodzą do nas grupy dzieci, mam takie wrażenie, że w jakimś stopniu one mają taką obawę, że nie są, że tak powiem, wystarczająco przygotowane na wizytę w muzeum, że na przykład nie wiedzą albo im jest trochę wstyd, że jeszcze nie były wcześniej i tak dalej. Natomiast jak się zadaje pytanie, nagle krok po kroku szybko dochodzimy do tego, że oni mają swoją wiedzę, że oni mają swoje opinie i one są tutaj jak najbardziej mile widziane i gdzieś... Tak staramy się oswajać też to muzeum, pokazać, że ono jest jakby dla nas wszystkich.
Myślę, że formułę naszej edukacji, którą wypracowaliście sobie, a właściwie już od jakiegoś czasu mogę powiedzieć, wypracowaliśmy wspólnie, najlepiej chyba ujmuje akcja, tym razem akcja, która została przygotowana przez Ośrodek Edukacji na 11 listopada w zeszłym roku, na 103. urodziny Niepodległej, kiedy to po prostu rozdaliśmy 103 sadzonki dębu z tej okazji. Dokładnie jest to opowieść o tym, co tutaj robimy. Rozeszło się w okamgnieniu i znakomite było przyjęcie tego naszego prezentu dla mieszkańców.
Mogę nawet tutaj, idąc takim tropem nieskromności, 9 minut. Tyle wystarczyło. My się przygotowywaliśmy, oczywiście wcześniej już tam się pojawiliśmy, już pierwsze kolejki, poprosiłam Państwa tam, którzy się pojawili, żeby komisyjnie tutaj poczekać i odliczaliśmy właśnie dosłownie sekundy na zegarku i wtedy po kolei, elegancko oczywiście, wszyscy podchodzili i zdobywali i naprawdę kilka minut, jak my zakładaliśmy, że faktycznie troszeczkę to czasu zajmie, to też pokazało odzew taki w tych zwanych social mediach. Też dużo pokazał, bo to był tak radosny odzew, to było tak miły odbiór, kiedy właśnie posty, że po prostu tak dużo osób miało, wspaniała akcja, bardzo nam się to podoba, chcemy widzieć taką Gdynię, tak jakbym to zinterpretowała.
Pamiętajmy, że żyjemy w czasach ogromnej oferty, tak? Jest masa instytucji, jest masa niepublicznych instytucji, które, nie wiem, mają Bajkoland, jest internet, który jest światem na biliardy, tak? Różnych eventów. Więc umiejętność zatrzymania przez edukatora swojego odbiorcę, jeżeli event się udaje, i to są takie strzały właśnie, ja to nazywam strzałami telewizyjnymi, to jest największa radocha. I na tym polega nasza praca, żeby raz na jakiś czas wymyśleć event, który nagle się okazuje, tak jak był tort. To jest mega prosty temat. Jak pani usłyszy, że zapraszam panią na urodziny do siebie na tort, pani się w ogóle nie zdziwi, znaczy gdybyśmy się znali. Byłoby to normalnym, naturalnym odruchem, no przecież urodziny to idę na tort. A nagle stało się to eventem, o którym pewnie mówiono długo. My o nim mówiliśmy i myśleliśmy długo. Drzewko, sadzonka z okazji 11 listopada, no toż mi... Tak, latawce, tak. To jest kwestia umiejętności wyboru. To tylko na to pozwala slow, na pewno. Pośpiech jest tutaj najgorszym doradcą, ale jeżeli ma się przestrzeń na slow, okazuje się, że no głównie tutaj jest z nami dzisiaj Olga i to jest super, bo Olga jest naszym copywriterem, no. Czyli dziewczyną od wymyślania nazw, które nagle powodują, że sadzenie drzewka staje się sadzeniem drzewka. I zespół musi się składać edukacyjny z takich osób, nie? W sensie to nie tylko historycy, nie tylko wiedza, nie tylko umiejętności artystyczne, ale masa kreatywności. Dobry zespół to kreatywność edukacyjna.
O projektach edukacyjnych Muzeum Miasta Gdyni opowiadali dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Karin Moder, Olga Lewandowska i Tomasz Sosnowski, kierownik Ośrodka Edukacji. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.